Z tego odcinka dowiesz się, czy historycy są zgodni co do przyczyn upadku Rzeczpospolitej? Jakie wewnętrzne problemy miało państwo polsko-litewskie? Czym różnili się od Rzeczpospolitej jej sąsiedzi? Debata na temat przyczyn upadku Rzeczpospolitej zaczęła się już wkrótce po rozbiorach państwa polsko-litewskiego. Głos w niej zabierali zarówno historycy jak Joachim Lelewel, jak i literaci, tacy jak Adam Mickiewicz. Jednak dopiero w drugiej połowie XIX wieku historycy rozpoczęli poważne badania nad tym zagadnieniem. Wśród uczonych zaczęły dominować dwa poglądy. Pierwszy z nich reprezentowany był przez Szkołę Krakowską, której przedstawicielami byli m.in. tacy historycy jak Walerian Kalinka, Józef Szujski czy Michał Bobrzyński. Uważali oni, że upadek i rozbiory były następstwem wewnętrznych słabości i błędów Rzeczpospolitej. Wskazywali na negatywny wpływ szlachty na życie polityczne kraju, upadek jej moralności, marginalizację mieszczaństwa czy ucisk chłopów. Drugi pogląd reprezentowany był przez historyków wywodzących się ze Szkoły Warszawskiej. Należeli do niej m.in. Władysław Smoleński oraz Tadeusz Korzon. Według nich Rzeczpospolita upadła w następstwie agresywnej polityki państw ościennych – Austrii, Rosji oraz Prus. Miały one zablokować rozpoczęte jeszcze przed pierwszym rozbiorem Polski reformy państwa i utrzymywać w kraju anarchię, by doprowadzić do upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Z biegiem lat w polskiej historiografii zaczęły się również pojawiać inne głosy. W drugiej połowie XX wieku Jerzy Topolski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu co prawda wskazywał na dominującą rolę państw zaborczych w upadku Polski, jednak uważał, że sprzyjała temu również sytuacja wewnętrzna w państwie polsko-litewskim. Do dziś kwestia upadku Rzeczpospolitej budzi wśród części historyków żywe dyskusje. Możemy chyba jednak powiedzieć, że w kwestii znalezienia winnego prawda leży gdzieś po środku. Niewątpliwie Rzeczpospolita w XVIII wieku była państwem, które przeżywało ogromne problemy wewnętrzne. Ich symptomy zauważalne były już jednak znacznie wcześniej. Kraj od połowy XVII wieku zaangażowany był w liczne konflikty zbrojne, które prowadziły do zniszczeń i osłabienia gospodarki. Przestarzała armia, oparta na pospolitym ruszeniu, nie była w stanie przeciwstawić się nowocześniejszym i silniejszym wojskom sąsiadów. Zauważalne były również problemy gospodarcze. W Europie Zachodniej załamał się popyt na polskie zboże, co znacząco przyczyniło się do zubożenia średniej szlachty, która coraz bardziej uzależniała się od bogatej magnaterii. Wojny rujnowały również chłopów i mieszczan. Innym problemem wewnętrznym była specyficzna sytuacja polityczna w kraju. Złota wolność dawała szlachcie niemal nieograniczoną władzę w kraju, a dysponująca ogromnymi majątkami magnateria nie zawsze utożsamiała interes Rzeczpospolitej ze swoim własnym. Rola króla, który był głową państwa, była bardzo ograniczona. Nawet jeśli monarchowie podejmowali próby przeprowadzenia reform, zawsze groziło niebezpieczeństwo, że szlachta poprzez zastosowanie zasady liberum veto je odrzuci. Wydaje się również, że przemiany, które zostały zapoczątkowane przed pierwszym rozbiorem Polski, nastąpiły zdecydowanie za późno. Na niskim poziomie stała również edukacja, do której zresztą w większości dostęp miała tylko szlachta. Na tle Rzeczypospolitej państwa zaborcze były nowoczesnymi monarchiami zarządzanymi zgodnie z ideami oświecenia. Miały silne armie, a ich władcy wspierali edukację i gospodarkę. W przeciwieństwie do Rzeczypospolitej ich skarbce nie świeciły pustkami, dzięki czemu nie brakło środków na modernizację państwa. Rosja, Prusy i Austria wykorzystały kryzys i słabość Rzeczpospolitej, by wzmocnić się jej kosztem. Podobnie zresztą postępowała wcześniej Rzeczpospolita, która w czasach swojej świetności wpływała na sytuację wewnętrzną zarówno w Prusach książęcych, jak i w Rosji. Wydaje się, że spory dotyczące przyczyn upadku Rzeczypospolitej w XVIII wieku będą jeszcze przez wiele lat budzić zainteresowanie historyków. Część nadal będzie poszukiwać ich w słabości wewnętrznej, a część wśród zaborców. Nie zmienia to jednak faktu, że Polacy nigdy nie pogodzili się z utratą niepodległości.